Szanowni Państwo, ach, jakże tu się nie powtarzać, kiedy wszystko powtarza się aż do znudzenia, to znaczy niezupełnie wszystko. Na przykład Franciszek, książę de La Rochefoucauld, zwrócił uwagę, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo przekonał się o bezskuteczności pierwszego. Ale Pan Bóg to Pan Bóg. Inni niestety nie są tak powściągliwi i pewnie dlatego Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady, jedna z organizacji przemysłu Holokaustu, utworzona po roku 2009 po konferencji w Pradze zatytułowanej Mienie Okresu Holokaustu, zwołanej gwoli wywarcia nacisku, zwłaszcza na państwa Europy Środkowej, by zadośćuczyniły rozmaitym żydowskim roszczeniom majątkowym, przede wszystkim dotyczącym tak zwanego mienia bezspadkowego, właśnie skrytykował Polskę za brak uległości wobec tych roszczeń. Mienie bezspadkowe jest to mienie, do którego nie roszczą sobie pretensji żadni prawni sukcesorzy i które według zasad prawa rzymskiego recypowanych przez wszystkie kraje cywilizowane przypada państwu, którego obywatelem był ostatni jego właściciel. Takie zasady obowiązują zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Dlatego naciski, jakie były i są wywierane na Polskę, niestety również przez polityków amerykańskich, mają na celu zmuszenie polskich władz, by stworzyły namiastkę podstawy prawnej, dzięki czemu żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu mogłyby stać się dysponentami potężnego majątku na terenie Polski. Konferencja w Pradze, w której jako reprezentant Polski uczestniczył Władysław Bartoszewski i podpisał wszystko, co mu tam podsunięto, miała na celu stworzenie tak zwanych podstaw moralnych dla wspomnianych roszczeń, to znaczy rodzaju moralnego szantażu, który zmusiłby rządy państw Europy Środkowej do uległości. W tym celu były ambasador amerykański przy Unii Europejskiej, a ówcześnie pełnomocnik do spraw Holokaustu przy Hillary Clintonowej, Stuart Eisenstadt, rezonował, jakoby Holokaust był nie tylko największym ludobójstwem w historii świata, ale również największym złodziejstwem w dziejach ludzkiej własności, jakby nigdy nie słyszał o rewolucji bolszewickiej w Rosji, w następstwie której tam i w innych krajach wymordowano co najmniej 100 milionów ludzi, a co najmniej kilkanaście razy więcej zostało ograbionych z własności. Ale jak pisał Franciszek Maria Auret, zwany Wolterem, kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku, więc i pan Eisenstadt z miedzianym czołem ćwierkał z właściwego klucza. To trochę nieładnie, że urzędnicy w służbie naszego najważniejszego sojusznika nie tylko opowiadają głupstwa, bo ani oni pierwsi, ani ostatni, ale co gorsza, próbują przykładać rękę do operacji doprowadzania narodów uważanych za mniej wartościowe do stanu psychicznej bezbronności. Dlatego uważam, że skoro już Polska w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium wraz ze wszystkim, co na nim się znajduje, to Stany Zjednoczone nie tylko powinny powstrzymać się przed wywieraniem na Polskę nacisków w sprawie realizacji roszczeń żydowskich, ale solennie obiecać, że pod żadnym pozorem takich nacisków nie będą już wywierały. Oszukiwać i grabić to można ewentualnie wrogów, ale nie sojuszników, a poza tym przyjaciołom trzeba mówić prawdę. No więc mówię. Warto bowiem zwrócić uwagę, że ewentualna realizacja żydowskich roszczeń wobec Polski byłaby katastrofą nie tylko dla naszego państwa, ale również, co wydaje się nawet ważniejsze, dla naszego narodu. Rzecz w tym, że te roszczenia szacowane są na 65 miliardów dolarów, co stanowi równowartość rocznego budżetu Polski. W tej sytuacji jest oczywiste, że Polska nie jest w stanie wygenerować, zwłaszcza na poczekaniu, takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej. Zatem jeśli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to tylko w naturze, czyli w nieruchomościach. To jednak by znaczyło, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski, zyskując z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mówiąc krótko, naród polski zyskałby szlachtę jerozolimską, a więc we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli społeczności drugiej kategorii. Do tego w żadnym wypadku nikomu dopuścić nie wolno, bo byłaby to najczarniejsza zdrada narodowa.